W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.
Ojca mądrości,
módl się za nami.
Bardzo serdecznie Państwa witam na naszym grudniowym spotkaniu. Jak zawsze o tej porze powtarzamy sobie, przypominamy rzeczy oczywiste, to mianowicie, że dzień najkrótszy, noc długa, jesteśmy już późno wieczór, więc tym bardziej bardzo Państwa witam serdecznie z nadzieją, że również ta dzisiejsza refleksja będzie owocna i będzie można powiedzieć, że dobrze, że tu jesteśmy i warto być w Unii. Przedmiotem naszej refleksji jest modlitwa Pańska. Zawsze zaczynamy od tego, by powiedzieć, że jest to modlitwa, którą odmawiamy każdego dnia, którą znamy doskonale, jeżeli chodzi o słowa. A teraz chcielibyśmy podjąć kolejną część naszej biblijnej medytacji i chcielibyśmy sięgnąć do najgłębszych pokładów duchowości tej modlitwy. Wydawać się może na samym początku, co można powiedzieć na temat tej modlitwy całej w ciągu godziny, a daleko bardziej jak podzielić te 7 próśb do modlitwy Pańskiej tak, żeby każdej tyle samo czasu poświęcić. Ale mam nadzieję, że również dzisiaj Państwo zobaczą, że Pismo Święte ma to do siebie, że jest tak jak ocean, im głębiej wypływamy, tym ta woda jest, im dalej wypływamy, ta woda jest głębsza i im bardziej wchodzimy do lasu, tym więcej drzew, a im bardziej zagłębiamy się w słowa modlitwy, to tym więcej treści, natomiast nasze zadanie polega na tym, żeby tę treść wydobyć. Do tej pory na 2 poprzednich spotkaniach tegorocznych zastanawialiśmy się nad pierwszymi słowami, które tę modlitwę otwierają, mianowicie Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tyle i tylko tyle. Powiedzieliśmy, że Pan Jezus nauczył tej modlitwy swoich uczniów, czy to w języku hebrajskim, czy to w języku aramejskim. Powiedzieliśmy, jakby to brzmiało w jednym i w drugim języku. Avinu asher basamayim, albo Abuna di Ishmaya. Do tej pory omawialiśmy poszczególne człony, a także znaczenie tej właśnie modlitwy. Bóg jako Ojciec i co to znaczy, który jesteś w niebie. Dzisiaj przechodzimy już do próśb modlitwy Pańskiej. Powiedzieliśmy, że dobrze byłoby, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, ale być może czasami i my sami, dobrze byłoby omawiać tę modlitwę na palcach. To znaczy zdać sobie sprawę, że ona zawiera te 7 próśb, 7 kolejnych próśb. I dzisiaj będziemy zastanawiać się nad pierwszą z tych próśb, mianowicie święć się imię Twoje. Ta prośba w języku hebrajskim i w języku aramejskim brzmi dokładnie tak samo. Po hebrajsku, po aramejsku brzmi to itkadesz shemcha. Itkadesz shemcha. Itkadesz, niech się święci shemcha, imię Twoje. Shem to jest imię, shemcha, imię Twoje. I te 2 słowa w języku hebrajskim i aramejskim, itkadesz shemcha, niech się święci albo święć się imię Twoje, będą przedmiotem naszej dzisiejszej refleksji. Zacznijmy od sprawy stosunkowo prostej, na którą przy różnych okazjach zwracaliśmy uwagę. Mianowicie imię w jakiś sposób wyraża osobę. Wyraża, odzwierciedla tego, który je nosi. Może w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, mniejszą wagę przykładamy albo przykłada się do nadawania imienia, dlatego że wiele imion jest zupełnie przypadkowych. Ale i one też, to nadawanie imienia ma jakiś sens. Ja tu proponuję takie pewne ćwiczenie pamięciowe. Mają Państwo dzieci, mają Państwo wnuków. Na pewno było tak,
że w swoim życiu staliście wobec tego wyzwania, jakie imię dać swojemu dziecku. I wtedy proszę pomyśleć, czym się kierowaliście. Dlaczego syn czy córka otrzymał takie właśnie imię? Czy było to przedmiotem rozmowy, dyskusji, debatów, sporów z mężem, uzgadniania, myślenia o tym? Czy było tak, że kiedy panie wychodząc za mąż myślały, że gdy będzie dziecko, to będzie miało na imię tak, a nie inaczej, i to już było od długiego czasu ustalone, być może nawet jakieś takie dziewczynki małe albo dorastające już myślą, jakie imię by nadały swojemu dziecku wtedy, kiedy bawią się lalkami. Z mężczyznami może jest trochę inaczej, ale imię jest czymś bardzo istotnym, bardzo ważnym. Imię wyraża coś z osoby. Można dać imię na przykład przez szacunek dla swoich bliskich, przez szacunek dla ojca, dla dziadka, czy dla mamy, albo dla babci. Można dać imię ze względu na to, że kogoś podziwiamy, na przykład w naszej rodzinie, czy w naszym otoczeniu. Można dać imię dlatego, że mamy kogoś, kto jest jakimś bohaterem naszej narodowej przeszłości. Ktoś rozmiłowany w historii będzie nadawał imiona nawiązujące do wielkich władców albo do wielkich królów i królewien i do wielkich poetów i tak dalej. Można dawać imiona dlatego, że zetknęliśmy się z jakimś imieniem bohatera literackiego. A więc Sienkiewicz zapłodnił naszą wyobraźnię, albo Kraszewski, albo jakiś inny pisarz czy autor. Rozmaite są okoliczności, ale człowiek rozsądny nie nadaje dziecku imienia przypadkiem. Otóż ani nie nadaje bez sensu, zastanawia się, bo imię również zobowiązuje. Otóż są imiona, które zobowiązują w szczególny sposób. To są tak zwane imiona teoforyczne. Czyli te imiona, które niosą ze sobą, zawierają w sobie pierwiastek Boga. Albo nawiązanie do Boga, albo wezwanie Boga, albo wdzięczność wobec Boga. Takie imiona bardzo często występują w Biblii. Ale takie imiona mamy również w każdym języku. Także w języku polskim. Na przykład Bogu sława. Bogusław. Bogu miła, albo Boży dar, Bogu mił. To są wszystko imiona teoforyczne. Państwo zwrócą uwagę, że one w ostatnich latach, w ostatnim pokoleniu wyszły z użycia. Dzisiaj bardzo trudno spotkać dziecko, które ma na imię Bogu miła, chłopca, który ma na imię Bogu mił, albo Bogusław. Ponieważ rodzice wyraźnie czują, że jest ten pierwiastek imienia Bożego, to czują się albo skrępowani, albo też religia bywa spychana do tej sfery prywatnej, wobec tego jakby odchodzą od tego, co było takim elementem, składnikiem zawsze naszej narodowej, ojczystej tradycji. Są imiona teoforyczne, które na pierwszy rzut oka wcale tak nie wyglądają. A więc ktoś może dać takie imię dziecku i nie ma pojęcia, że to jest imię z pierwiastkiem, który nawiązuje do Pana Boga. Otóż takim imieniem teoforycznym w języku polskim, w innych językach też, jest Krzysztof. Od Chrystoforos. Ten, który niesie Chrystusa. I wiedzą Państwo, że na obrazkach przedstawiony jest święty Krzysztof, jak to przez strumyk albo przez rzekę przenosi małego Pana Jezusa. I można być Krzysztofem przez całe życie i można nie mieć pojęcia, że to jest imię specyficznie chrześcijańskie. Do czego zatem zmierzamy? Otóż dobrze byłoby zastanowić się, wiedzieć, znać genezę swojego imienia, treść swojego imienia, znaczenie swojego imienia, bo ono, czy tego chcemy, czy nie chcemy, w jakiś sposób człowieka kształtuje. Wreszcie bywają osoby, które nie mogą pogodzić się ze swoim imieniem. Rodzice dali takie imię, a nie inne, ale okazuje się, że człowiek, który to imię nosi, ucieka od tej decyzji rodziców i proponuje, żeby nazywać go po imieniu, ale inaczej, bo to, które otrzymał, mu się z jakichś powodów nie podoba. I byłoby również bardzo ciekawe prześledzić, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego nadajemy imiona? Otóż z prostego powodu. Po to, abyśmy mogli określić swoją tożsamość. Abyśmy mogli opisać, kim jesteśmy i abyśmy mogli również wyróżnić się pośród innych. Imiona są od zarania ludzkości. Bo imię, i to jest druga warstwa imienia, imię umożliwia zażyłość, umożliwia przyjaźń. Można ze sobą na przykład podróżować pociągiem albo w jakikolwiek inny sposób. Można ze sobą rozmawiać, rozchodzimy się na końcu i więcej już kontaktu ze sobą nie mamy, ale też nie mamy tej pamięci o tym spotkaniu. Ale może być inaczej. Przedstawiamy się na samym początku, to jest zwłaszcza w krajach anglosaskich, albo na Bliskim Wschodzie powszechne. Zanim cokolwiek się będzie działo, na przykład zanim zaczniemy kupować albo sprzedawać, to pierwsze pytanie, które tam się pojawia w angielsku, what's your name? Jak masz na imię? Otóż kiedy poznam czyjeś imię, tak myśli sobie nasz partner, kiedy poznam twoje imię, to będzie mi łatwiej. I rzeczywiście jest, bo imię zobowiązuje. Znając imię, jestem zobowiązany do lojalności, jestem zobowiązany bardziej do wierności, do grzeczności, do uprzejmości. Również jeżeli ktoś zna moje imię i moje personalia, zachowuje się zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy jestem anonimowy. Proszę popatrzeć więc, że imię nie jest wcale błahą sprawą, przeciwnie. Ono jest bardzo ważnym aspektem naszej tożsamości. Mało tego, nadajemy również imiona zwierzętom. I tu znów każdy może sobie pomyśleć, dlaczego zwierzę domowe, które ma w domu piesek, czy kotek, czy jakiekolwiek inne zwierzę, ma takie, a nie inne imię. I proszę zwrócić uwagę, że zwierzęta na to reagują. Reagują na sposób wymawiania tego imienia. Potrafią odczytać uczucia tego, który do nich, do takiego zwierzęcia przemawia. Zwierzę czuje się też dzięki temu imieniu widoczne, zauważone. Mało tego. Nadajemy imiona również na przykład roślinom, albo drzewom, albo tak jak to bywa dębom zwłaszcza, czy jakimś pomnikom przyrody, po to, aby je w jakiś sposób odróżnić, a zarazem wyróżnić. Skoro tak, to nie ma nic dziwnego w tym, że również Bóg ma imię. Dlatego, że generalnie biorąc, w językach semickich, podobnie jak w języku polskim, słowo Bóg może być pisane, może być rozumiane, a tym samym pisane na dwa sposoby. Bóg przez duże B oraz Bóg przez małe B. Jako bóstwo albo, jak mówimy po polsku, Bożek. Otóż w języku hebrajskim, w innych językach semickich Bóg albo Bożek czy bóstwo nosi nazwę El. Kiedy mówi się El, to znaczy Bóg, bóstwo. I pamiętamy epizod, wydarzenie z Mojżesza. Wspominaliśmy to wydarzenie tutaj wiele razy. Państwo je doskonale pamiętają. Otóż pewnego dnia na pustyni Synajskiej przy krzewie gorącym Bóg objawia się Mojżeszowi. Mówi do Mojżesza, ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. A więc przedstawia się jako ktoś znajomy, jako ktoś znany, jako ktoś, czyjego działania doświadczyli już przodkowie Mojżesza. i poleca Mojżeszowi udanie się nad Nil i wyprowadzenie stamtąd synów Izraela, hebrajskich niewolników. Ale Mojżesz zadaje pytanie: a jakie jest Twoje imię, abyśmy mogli Cię wzywać? Dlatego, że różnych bóstw i bogów w starożytności czczonych przez swoich wyznawców było bardzo wielu. Ci bogowie nie istnieli rzeczywiście, nie istnieli obiektywnie, ale w pewien sposób mieli egzystencję, dlatego że istnieli w wyobraźni swoich wyznawców. Nie mieli realnego istnienia, ale mieli istnienie w głowach. Jeżeli ktoś ma coś w głowie, to może to zmaterializować, jakąś ideę, koncepcję, myśl, pomysł, może być bardzo taką zobowiązującą motywacją do takiego czy innego działania. Mojżesz pyta Boga: jakie jest Twoje imię? I w odpowiedzi słyszy: Echiera Szerechie. Otóż Bóg z jednej strony daje się poznać jako ten, który już działał w historii przodków Mojżesza. Jako ktoś znany. Nie przychodzi do Mojżesza jako ktoś zupełnie nieznany. Ale z drugiej strony w tym imieniu Bożym zawiera się przedziwna tajemnica. To imię coś nam mówi, ale jednocześnie stanowi misterium. Dlatego, że to imię streszczone, zebrane, brzmi po hebrajsku, wiemy to doskonale, Jahwe. Żydzi ortodoksyjni tego słowa nigdy nie wypowiedzą. Mówiliśmy wielokrotnie, że wypowiadał je tylko jeden raz arcykapłan w Jom Kippur, w najświętszy dzień czcicieli Boga Jedynego, czyli w dzień przebłagania. I na tym koniec. Nie wolno było tego imienia wypowiadać. I do dzisiaj nie wolno go Żydom wypowiadać. Również my musimy być bardzo powściągliwi i ostrożni, choćby z tego powodu, z wypowiadaniem tego imienia. To imię znaczy po polsku jestem. Ileż to razy mówiliśmy, imieniem Boga jest Jego obecność. Kiedy pytamy Boga, jakie jest imię Jego, On odpowiada: jestem. A więc nigdy nie jesteś sam. Imieniem Boga jest Jego obecność przy nas. To niezwykłe imię, bo w tym imieniu wyraża się życzliwość, przyjaźń, moc, serdeczność, zażyłość. To wszystko znajduje również wyraz w tym przymiocie Boga, który jest na samym początku modlitwy pańskiej. Ojcze nasz. Bóg jest Ojcem. Bóg jest. Jest tak jak Ojciec, więc można Mu zaufać, trzeba z Nim związać swoje życie. Nigdy nie wolno tracić nadziei, bo to, co jest ideałem, to znów powtarzamy to, co Państwo dobrze wiedzą. Nie tylko wierzyć w Boga, lecz zawierzyć Bogu. I w najtrudniejszych sytuacjach swojego życia usłyszeć to: Boże, jestem. A my w modlitwie Ojcze Nasz rozpoczynamy od tej właśnie pierwszej prośby. Święć się imię Twoje. Nawiązujemy do imienia Bożego. Otóż w ten sposób dostrzegają Państwo analogię, podobieństwo między modlitwą Ojcze Nasz a początkiem 10 Bożych przykazań. W 10 Bożych przykazaniach najpierw mamy samoprezentację Boga. Ona po hebrajsku brzmi w sposób bardzo łatwy do zapamiętania. Mówiliśmy o tym kilka lat temu, kiedy zastanawialiśmy się nad Dekalogiem. Tam w języku hebrajskim jest i rytm, i rym. Brzmi to tak. Ani, Adonai, Elohechem, Asher, Hosefechem, Me'eretz Mitzrayim, Mimbet Abarim. Proszę popatrzeć, jak wiersz. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wywiodłem z Egiptu, z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Po polsku nie można oddać tego takim wierszem. A tu hebrajsku jest. Dlaczego? Dlatego, że to musiało być łatwo zapamiętane. Tam, na początku 10 Bożych przykazań, Bóg przedstawia siebie. Ja jestem Pan, Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A na początku modlitwy pańskiej mamy Ojcze nasz. Możemy się do Niego modlić Ojcze, bo już nasi przodkowie w czasach Starego Testamentu, daleko bardziej w czasach Nowego Testamentu, doświadczyli Bożej dobroci. Bóg ukazał się, objawił się jako Ojciec względem tych, którzy byli niewolnikami, a wyprowadził ich ku wolności. A następnie mamy pierwsze przykazanie Boże. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I drugie przykazanie Boże. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. A tu mamy święcie imię Twoje. Wyznaliśmy ojcostwo Boga. Wyznajemy, że Bóg nie mieści się w kategoriach tego świata, że Bóg jest kimś, kto poza ten świat wychodzi, kto tym światem rządzi. A teraz prosimy, tak jak to ma miejsce w drugim przykazaniu Bożym, prosimy w nawiązaniu do imienia Bożego, święć się imię Twoje. Przypomnijmy sobie króciutko, co znaczyło drugie Boże przykazanie. Mianowicie przykazanie nie wiesz, nie wymawiaj imienia Pana Boga swego na daremno. Co znaczyło na daremno? Otóż miało dwa znaczenia, które bardzo dobrze są w mowie hebrajskiej widoczne, a w języku polskim wymagają wytłumaczenia. Mianowicie nie używaj imienia Bożego do krzywoprzysięstwa. Nie przysięgaj fałszywie, posługując się imieniem Bożym. To jest jedno znaczenie. I drugie, nie używaj imienia Bożego do rzeczy próżnych i czczych. Czyli w takich kontekstach i w takich momentach, w których nie należy do Boga nawiązywać, bo nie wypada albo nie można. Albo też od Ciebie samego zależy rozwiązanie tej sytuacji, w której mówisz czy wzywasz Pana Boga. Więc drugie przykazanie Boże nakazuje nam szanować imię Boga, czcić imię Boga poprzez to, żeby Go nie nadużywać. Ale w modlitwie pańskiej mamy inny aspekt. Proszę zauważyć, w przykazaniu jest tak. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego na daremno. Przykazanie jest skierowane do każdego i każdej. Do każdego z nas osobna. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, by imię Boga nie było nadużywane, nie było plamione, nie było bezczeszczone. Każdy z nas z osobna. Natomiast Ojcze nasz mamy święć się imię Twoje. Czyli sens jest taki, Boże, zadbaj o świętość swojego imienia. Zatroszcz się o świętość swojego imienia. Zauważmy, że perspektywa jest inna, bo skoro imię Boże jest nadużywane, skoro imię Boże bywa bezczeszczone, Skoro drugie przykazanie Boże bywa łamane, to wobec tego są sytuacje, w których Bóg ma wziąć sprawy sam w swoje ręce. I sam Bóg zadba o świętość swojego imienia. I my Go o to prosimy. Święć się imię Twoje. Niech imię Twoje zostanie uświęcone między ludźmi. Ale gdyby ludzie nie mieli dość siły albo dość dobrej woli, żeby Twoje imię uświęcić, to Ty, Boże, sam o to zadbaj. Mamy więc to podobieństwo modlitwy pańskiej do 10 Bożych przykazań. Integralny związek tej prośby z drugim przykazaniem Bożym. Powiedzieliśmy, że imię Boże to imię Boże jestem. Ono jest przepełnione tajemnicą. Zawsze stając wobec Boga musimy stawać pokorze wobec tajemnicy, której do końca zrozumieć nie można. Można ją tylko na nasz ludzki sposób przeżywać. Też powtarzamy wielokrotnie, że Bóg, sprawy wiary, to są sprawy miłości. To, co się liczy najbardziej, to miłość. Nie da się miłości zracjonalizować. Nie da się również w pełni zracjonalizować, tylko opisać w kategoriach przyczyn, skutków i argumentów rzeczywistości Boga. Jest to imię Boże i sam Bóg przepełnione tajemnicą. Ale kiedy mamy przed sobą Pismo Święte, nie tylko jako księgę, ale jako zbawczą rzeczywistość, to potrafimy i możemy do Boga zwracać się, bo poznaliśmy Jego prawdziwe oblicze, bo poznaliśmy Jego działanie względem nas, nade wszystko względem naszych przodków. Bo w imieniu Pana Boga wyraża się Jego szczególny autorytet i szczególna moc. Otóż w tym imieniu jestem, jest autorytet. Także możemy Bogu zaufać, ale jest też moc, bo jest to obecność skuteczna. Jest to obecność kogoś, kto przychodzi nam z rzeczywistą, skuteczną pomocą. Otóż mamy w tym imieniu zatem nawiązanie do tego, co już się wydarzyło w historii ludzkości i w historii ludu Bożego wybrania, i nawiązanie do tego, co może się wydarzyć. Otóż imię, powiedzieliśmy, stwarza relację, stwarza więź. I my też, gdy poznajemy imię Boga, a poznaliśmy je poprzez Mojżesza, dzięki Mojżeszowi i znamy to imię, to możemy z Bogiem nawiązać głęboką więź. Nie musimy się go lękać. Nie musimy się go bać. Dlatego, że znamy jego imię i jest to imię skierowane, ukierunkowane na nas, można by powiedzieć, nam podarowane. Otóż to imię Boże, obrazowo mówiąc, można porównać do wizytówki. Spotykamy kogoś, nawiązaliśmy wzajemną życzliwość. Na razie nie mamy jakiejś potrzeby tego drugiego człowieka, konkretnej potrzeby, ale odchodząc my zostawiamy, albo ktoś nam zostawia wizytówkę i proszę bardzo, jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc, proszę dzwonić. Tutaj jest mój telefon. Pan Bóg zostawił nam taką wizytówkę poprzez Mojżesza. Moje imię jestem. Proszę bardzo. Jeżeli Ci będę potrzebny, możesz w każdej chwili się zwrócić. To jest wizytówka Boga. I rzeczywiście bardzo często trzeba i można z tej wizytówki korzystać. Bo ta wizytówka Boga umożliwia nam, daje nam poczucie bezpieczeństwa. Można by powiedzieć tak. Jeżeli weźmy znów z pozoru banalny przykład. Jeżeli nadajemy imiona zwierzętom, to po to, żeby je oswoić. I one wraz z tym oswojeniem stają się nam coraz bliższe. Ale co to znaczy oswoić zwierzę? To znaczy również podjąć za nie szczególną odpowiedzialność. Nie można zwierzęcia oswoić, go wyrzucić, aczkolwiek to się zdarza. To jest straszne, bo to jest krzywda robiona stworzeniu. To samo dotyczy relacji pomiędzy ludźmi. Otóż poznanie imienia, wejście w głębszą zażyłość oznacza oswojenie drugiego człowieka, poznanie jego zwyczajów, jego sposobu życia, jego zalet, po części również jego wad. I teraz można z kimś być długi czas, wiele lat i tak go porzucić. Ktoś, kto tego doświadczył, dobrze zna cierpienie i ból, które się z tym wiążą. Otóż Bóg, który daje nam swoje imię, poznał nam poznać swoje imię, również chce nas oswoić. Chce, abyśmy mogli się do Niego zwracać. I analogia do tego oswajania zwierząt, przypominają sobie Państwo choćby ten motyw z Małego Księcia, i analogia do oswajania ludzi w odniesieniu do Pana Boga jest jednak ułomna. Bo ile człowiek może ze zwierzętami, albo nawet z drugim człowiekiem, zrobić coś, co będzie krzywdą, ogromną krzywdą i bólem, o tyle nigdy czegoś takiego nie doświadczymy od Boga. Jest w Starym Testamencie przedziwny motyw, przedziwna księga, mianowicie księga Ozeasza. Ona została napisana, powstała ponad 700 lat przed Chrystusem. Otóż prorok tam w swoim życiu ma uzewnętrznić to, co wydarzyło się między Bogiem a Izraelitami. Izraelici odeszli daleko od Boga. Okazali mu się niewierni. Ten związek między Bogiem a Izraelitami został porównany do małżeństwa, do więzi męża i żony. Otóż okazało się, że ten związek zdominowała niewierność. Co robią ludzie w takim przypadku w biblijnym Izraelu, dzisiaj w kulturze żydowskiej, ale także w chrześcijaństwie? Biorą rozwód. Jak brzmi sytuacja, jak brzmi formuła rozwodowa? Ona brzmi dzisiaj tak samo, jak brzmiała w czasach biblijnych. Powiem ją po polsku, nie po hebrajsku. Ty nie jesteś moją żoną, a ja nie jestem twoim mężem. Krótkie słowa wypowiadane w swoim języku. Tak jak słowa zawarcia małżeństwa. Jesteś moją żoną, ja jestem twoim mężem. A tu odwrotność tego. Rozwód. I w księdze Ozeasza mamy taki przedziwny motyw, przedziwny tekst. Mianowicie Bóg wskazuje na niewierności ludu swojego wybrania. Niewierności, które Bóg bardzo mocno przeżywa. I w pewnym momencie Bóg w tej księdze, w pierwszym rozdziale księgi Ozeasza, niestety w przekładach nie zawsze to jest dobrze oddawane, w pewnym momencie Bóg zwraca się i tak jak ten mąż, który bierze rozwód, w tym przypadku z wierną żoną, Bóg mówi do Izraelitów: ty nie jesteś moją żoną, nie jesteś moim ludem, a ja nie jestem. I dalej nie ma w tekście nic. Otóż nie dochodzi do wypowiedzenia tej formuły rozwodowej między Bogiem a ludem Jego wybrania. Bo, i tu mamy przedziwny motyw, który trzeba dobrze, jeżeli tak można powiedzieć, nie zrozumieć, ale przyjąć. Mianowicie Bóg, wypowiadając tę formułę rozwodową, płacze, szlocha. Nie jest w stanie wypowiedzieć jej do końca. To jest oczywiście ludzki sposób mówienia o Bogu. Kiedy Bóg płacze, ten rozwód nie został przeprowadzony między Bogiem a ludem Jego wybrania. Nie ma rozwodu, proszę Państwa, między Bogiem a człowiekiem. Człowiek może się od Boga odwracać nieraz w sposób karkołomny, bardzo grzeszny, bywa, że nieodwracalny. Ale Bóg nigdy nie odwróci się od człowieka. To jest właśnie to Boże jestem. Kiedy Go zawołasz, jestem. Nie ma takiego momentu, w którym Bóg obrazi się na człowieka. W którym Bóg powie dość. Tak jest między nami. Tak jest między ludźmi. Do 3 razy stuka. Ile razy mam przebaczyć swemu bratu? 7 razy? Nie. 77 razy. Czyli zawsze. Ale Boga nikt w Piśmie Świętym nie pyta, ile razy Bóg przebacza. Obrazem Boga jest ten przebaczający Ojciec, który wychodzi na spotkanie swojego Syna i codziennie, marnotrawnego Syna, codziennie wychodzi przed dom i, jak to dobrze wyraził Rembrandt, ma oczy znużone, zmęczone. Czym? Wypatrywaniem. Wypatrywaniem tego, który może w każdej chwili wrócić. Otóż to święte Boże imię jestem, to jest pewność Bożej dobroci. To jest pewność Bożego miłosierdzia. Ale jeżeli Bóg wchodzi w ludzki świat tak bardzo, że daje się człowiekowi poznać, tak bardzo, że mówi do niego, do człowieka, do każdego z nas: mów mi, jestem. Oto moja wizytówka, jestem. Jeżeli można do Boga mówić, to można też Boga zranić. Otóż Bóg przeżywa nasze niewierności. Aczkolwiek nie możemy tego opisać inaczej niż w naszym ludzkim języku. Istnieje analogia między objawieniem tego imienia Bożego w chrzewie Mojżeszowi, a objawieniem tego imienia Bożego, które dokonało się w Jezusie Chrystusie. Mówił o sobie Jezus: ja jestem. Nie lękajcie się. Ja jestem. I w tym jestem dawał Jezus poznać swoją obecność życiodajną, ale dawał również poznać to, kim jest, czyli swoją tożsamość. I tak, drodzy Państwo, dochodzimy do myśli niezwykle pięknej, którą najgłębiej ujął Benedykt XVI. I nie ma lepszych słów niż to, żeby przytoczyć to, co Ojciec Święty w związku z tym rozważał, co napisał, co przeżywał. Otóż skoro Bóg najpełniej ukazał nam swoją obecność w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie, skoro w Jezusie Chrystusie Bóg objawił swoje imię, jestem, to tym szczytem miłości Bożej objawionej w Chrystusie stała się tajemnica krzyża. Jeżeli chcesz zobaczyć obecność Boga, jeżeli chcesz zobaczyć, kim jest Bóg, Jeżeli chcesz ją przekonać, że imieniem Boga jest jestem, popatrz na krzyż, bo On tam jest najpełniej. Benedykt XVI powiedział tak. Co się zaczęło w płonącym krzewie na pustyni Synajskiej, dopełnia się w płonącym drzewie krzyża. Do Boga można teraz naprawdę zwracać się w Jego wcielonym Synu. Bóg należy do naszego świata. Oddał się niejako w nasze ręce. Już dalej Bóg pójść nie mógł. Poszedł najdalej, jak tylko mógł. Tak napisał wcześniej Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei. Poszedł tak daleko, że zaczęto protestować. Zaczęto wołać. To nie przystoi Bogu. Bóg może być transcendentny, absolutny, ale nie tak, żeby można było na Niego pluć, żeby można było Go ukoronować cierniem, żeby można Go było przybić do krzyża. To nie może być Bóg. I Jan Paweł II napisał, ten wielki protest nazywa się najpierw synagogą, a potem islamem. Jedni i drudzy nie chcą uznać Boga, który jest tak bardzo ludzki. Bunt przeciwko Bogu, który stał się tak bardzo ludzki. To imię Boże, ta obecność Boża stała się tak widoczna, tak namacalna, że aż człowiek nie może, nie mógł tej bliskości znieść. Dlatego mamy, drodzy Państwo, wobec wielkich okropności, które były w historii, również niedawne, dlatego mamy dwie perspektywy. Gdy myślimy o Auschwitz i o wszystkim, co Auschwitz symbolizuje, gdy myślimy o Kołymie, o deportacjach, o Gehennie milionów ludzi, to pytamy, wołamy, gdzie był Bóg? Gdzie był wtedy Bóg? Pojawia się bunt przeciwko Bogu. Gdzie był Bóg, kiedy na rampach w Auschwitz i Birkenau wyładowywano ludzi, którzy szli na zagładę? Żydów, Cyganów, inne narodowości. Gdzie był Bóg, kiedy w wagonach zimową porą od 10 lutego 1940 roku wywożono tysiące Polaków na daleką Syberię do Kazachstanu, gdzie po drodze wyrzucano te trupy tych, którzy nie mogli przeżyć? Gdzie był Bóg? Nie ma na to innej odpowiedzi niż ta, która jest najbardziej chrześcijańska. Bóg był w tych piecach krematoryjnych. Bóg był tam na tej rampie razem z tymi prześladowanymi. Bóg był w tych wagonach, gdzie umierali, konali w męczarniach najsłabsi. Bóg był tam, gdzie pod śniegami grzebano tych, którzy umierali. Tam słychać było, Boże, jestem. Bóg jest zawsze po stronie prześladowanych, a nie prześladowców. Bóg jest zawsze tam, gdzie człowiek dźwiga swój krzyż. I ta odpowiedź dopiero daje człowiekowi nadzieję, bo ukazuje, że zło, które jest w świecie, byłoby nie do zniesienia, gdyby Pan Bóg nie wziął na siebie brzemienia tego zła, gdyby nie było słychać tego Bożego imienia Jestem. Jest to imię święte, domaga się czci i miłości. To imię Boże jest zarazem, użyjmy tutaj języka z dziedziny marynistyki, kotwicą zbawienia. Tak jak statek płynie po morzu albo po głębokiej rzece, ale gdy chce pozostać na miejscu, musi zarzucić kotwicę. Taki człowiek płynie przez życie, ale musi mieć jakiś stały punkt odniesienia, jakieś stałe miejsce, do którego może wrócić. To miejsce, ten punkt odniesienia, to jest, to Bóg. A więc płynąc przez życie, nie płyniemy sami i nie płyniemy bez celu. Ale poznanie tego imienia to również źródło konkretnych obowiązków. Co więcej, jest to również fundament i gwarancja praw człowieka. Bo jeżeli, drodzy Państwo, jeżeli usuniemy Boga z horyzontu ludzkiego świata, to usunięcie Boga, walka z Bogiem, obraca się przede wszystkim i najpierw przeciwko człowiekowi. Jeżeli ktoś miał co do tego wątpliwości, to XX wiek przyniósł tutaj absolutne potwierdzenie tej prawdy. Zarówno narodowi socjaliści, brunatni, jak i międzynarodowi socjaliści, czerwoni, jak również totalitaryzm, ideologia Pol Pota, żółta, wszystko to obracało się przeciwko człowiekowi. Wszystko to, zwalczając Pana Boga, zwalczało tych, którzy Go wyznają, którzy są Jego świadkami, aż wreszcie, wiedzą Państwo o tym doskonale, ich gniew, złość i podłość obróciły się przeciwko tym, którzy są we własnych szeregach. Czy inaczej było z NKWD, z całym tym systemem sowieckim, w którym ci, którzy go zaprowadzali, stali się później jego krwawymi ofiarami. Otóż walka z Bogiem ugodzi człowieka, bo ona człowieka absolutnie zmienia i niszczy. I dobrze jest czasami zastanowić się nad genezą tych totalitaryzmów, tych ideologii, które były śmiercionośne z tego powodu, że ich celem najpierw był Bóg, ale okazało się, że tym celem był od samego początku również człowiek. Ale w związku z tym, z imieniem Boga, istnieje też druga strona. Mianowicie, nie można go nadużywać. Nie można go planić. Nie można go zawłaszczać dla swoich celów. Dlaczego? Po to, by nie zniekształcać imienia Bożego. I by nie zniekształcać wizerunku Boga. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli prześladowani widzieli przed sobą Niemca, który ma na klamrze Gott mit uns, to było to dla nich dodatkowe upokorzenie. Bo to Gott mit uns, Bóg z nami, to była wielka obelga wobec Boga. Jeżeli dzisiaj jakikolwiek terrorysta krzyczy Allahu Akbar i za chwilę obraca się przeciwko ludziom, którzy są obok, to to jest po prostu straszliwy grzech przeciwko Bogu. Słyszeliśmy, że kilka dni temu, tydzień temu prawie, miał miejsce okrutny zamach na Synaju. Zginęło w tym zamachu 305 osób, 305 mężczyzn, co najmniej. I kilkuset rannych. Straszliwy dramat. Kiedy na Bliskim Wschodzie czy w świecie arabskim ginie mężczyzna, to to jest nieszczęście, bo z czego będzie żyła kobieta, jego żona? Z czego będą żyły dzieci? Tam mężczyźni pracują na domu. Z Bogiem na ustach splamiono imię Boga, zabijając ludzi. Ale to przestępstwo przeciwko imieniu Bożemu, ono może być również w bielszych rękawiczkach i w naszym świecie. Słyszymy w różnych kontekstach, choćby jak Boga kocham. A za tym idzie kłamstwo. A za tym idzie fałsz. A za tym idzie pijaństwo. A za tym idzie rozwiązłość. I wszystko, co złe. A pojawia się nawiązanie do Boga. Nie możemy być wobec tego obojętni. Bo to plami niszczy wizerunek Boga. Otóż szacunek dla Boga oznacza również szacunek dla człowieka. Powiedzieliśmy, że w tych imionach, które nosimy, są imiona teoforyczne. Ale w imieniu każdego człowieka, imię każdego człowieka jest w jakiś sposób odbiciem imienia Boga. Katechizm Kościoła katolickiego, który zatwierdzony został przez Jana Pawła II, mówi tak. Bóg wzywa każdego po imieniu, a więc imię każdego człowieka jest święte. Przypominamy sobie pieśń Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, ale szuka po imieniu. A więc imię nasze jest odwzorowaniem naszych powinności i możliwości względem Boga. Stąd powtórzmy raz jeszcze. Brak szacunku wobec Boga i wobec imienia Bożego obraca się najpierw przeciwko człowiekowi i przeciwko ludziom. Otóż zabijając wrażliwość na Boga i zabijając szacunek względem misterium tajemnicy, którą jest Bóg, człowiek zamyka się na słuchanie, zamyka się na szacunek dla samego siebie i ulega takiej zdradliwej pokusie władzy nad ludźmi i nad rzeczami. Pokusa władzy jest okrutną pokusą. To właśnie w imię władzy cierpią setki tysięcy i miliony ludzi. W imię władzy wybuchła wojna w Syrii, w Iraku, na sąsiedniej Ukrainie, w rozmaitych rejonach świata. Imię Boże bywa często traktowane lekkomyślnie, nawet z pogardą. Bywa nadużywane. Bywa przedmiotem bluźnierstwa, profanacji, choćby podczas spektakli i takich publikacji, które szyderczo ubliżają Bogu i ubliżają Jego wyznawcom. Ale tu musimy zwrócić uwagę na jeden szczegół. Otóż, kiedy Państwo słyszą o bezbożnych, czasami wręcz bluźnierczych spektaklach, a to się zdarzało w ostatnich latach nawet często, to mówi się, że te spektakle obrażają uczucia religijne ludzi wierzących. Uczucia religijne? Wiara nie jest sprawą tylko emocji, chociaż emocje wzbudza. Wiara nie jest sprawą uczuć, chociaż uczucia obejmuje. Otóż, jeżeli jest bluźnierczy spektakl, to on nie tylko obraża nasze uczucia, aczkolwiek obraża, on obraża przede wszystkim Boga. Bóg nie jest ideą, koncepcją, wymysłem, hipotezą, teorią. Bóg jest osobą. Złoty w bluźnierstw to przede wszystkim zło obrażania Boga. A my jesteśmy Jego wyznawcami i cierpimy nie z tego powodu, że odczuwamy duchowy albo psychiczny dyskomfort, ale cierpimy przede wszystkim dlatego, że obrażany jest Bóg. Drodzy Państwo, znów odwołajmy się do naszych ludzkich relacji. A gdy w mojej obecności obrażany jest mój ojciec, gdy jest poniewierana, szargana pamięć o mojej matce, Gdy ktoś z Państwa będzie słyszał ironię, kpiny, sarkazm i poniewieranie swojej żony albo męża, dzieci czy kogoś bliskiego, to obraża Wasze uczucia? To obraża każdego z nas w najgłębszy sposób możliwy. Obraża tego człowieka, którego to dotyczy, i obraża nas. Otóż zło występków przeciwko szarganiu imienia Bożego mieści się przede wszystkim w tym, że poniewierany jest sam Bóg. I to ta modlitwa święć się imię Twoje, jej sens jest taki: Panie Boże, gdy wobec sytuacji, w których Twoje imię jest szargane, poniewierane, gdy my nic nie możemy, albo nam się wydaje, że nic nie możemy, to Panie Boże, Ty sam weź sprawy w swoje ręce. Ty sam zadbaj o świętość swojego imienia. Ty sam spraw, żeby Twoje imię nie było brukane, żebyś nie był wyszydzany i kpiony. Jan Paweł II, 24 lata temu, jakby przewidywał to, co się będzie działo po jego śmierci. W jednej z katechez wielkopostnych mówił tak. To było 21 marca 1993 roku. Czy prawo do wolności sumienia, przekonań i wyrażania opinii zwalnia od traktowania z pełnym szacunku uznaniem duchowego doświadczenia milionów wierzących? Czy uczucia religijne nie są najżywotniejszymi i najcenniejszymi uczuciami ludzkimi? Publiczne obrażanie Boga to nie tylko poważna wina moralna, ale również pogwałcenie konkretnego prawa osoby do szacunku dla jej przekonań religijnych. To jest jedna strona. Szacunek dla przekonań religijnych, nie dla uczuć, dla przekonań. Przekonanie jest czymś głębszym niż uczucie, ale jest i druga strona. Mianowicie, że brak szacunku dla imienia Bożego to jest po prostu deptanie, szarganie samego Boga. I my w tej modlitwie prosimy: święć się imię Twoje. Panie Boże, nie dopuść, żeby Twoje imię było szargane i poniewierane. A gdy jest szargane i poniewierane, sam zaproś się o świętość swojego imienia. Bo my nie jesteśmy w stanie, albo jesteśmy zbyt słabi. A więc Bóg nie złożył, mówiąc obrazowo, swoich losów do końca w nasze ręce. Bo gdyby tak było, być może by przegrał. Nieraz nie mamy dość odwagi, dość siły albo dość mocy, żeby obronić obecność Boga w świecie. A więc zostawiamy miejsce dla Boga tam, gdzie my uznajemy swoją bezsilność. W tej samej katechezie Jan Paweł II mówił tak. Jeśli dzisiejszy świat wydaje się niekiedy zdławiony przez absurdalną przemoc i paraliżującą trwogę, czyż nie dzieje się tak dlatego, że zbyt rzadko na ustach i w sercach ludzi pojawia się wołanie do Boga? Oto jest pytanie. Czy świat nie byłby lepszy, bardziej sprawiedliwy, gdyby wołanie do Boga było częstsze i głośniejsze? I gdyby wołano do Boga i polegano na Bogu w tych sytuacjach, które wymagają takiego zaufania Bogu? Na koniec więc dzisiejszej naszej biblijnej medytacji. ile razy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, a może przynajmniej od czasu do czasu, warto sobie robić pewien rachunek sumienia. Odmawiam modlitwę, mówię, święcie imię Twoje. Warto się nad tym zastanowić i zadać sobie pytanie, jak obchodzę się ze świętym imieniem Boga? Jakie jest miejsce Boga w moim życiu? Jaka jest moja więź z Bogiem i z Jego bliskością? A gdzie Bóg jest najbliżej człowieka, gdy mamy na myśli nasze chrześcijańskie życie religijne? Otóż Bóg jest najbliżej, to Boże jestem, jest w tabernakulum, w Eucharystii. Otóż jak wygląda to moje nastawienie względem tej tajemnicy bliskości Boga w Eucharystii? Czy potrafię cenić? Temu służy choćby adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja, czyli podziw, szacunek, uznanie, wdzięczność, że Bóg jest tak bardzo znany. I druga sprawa. Mimo wszystkich okropności, pomimo okrucieństw, także tych, które zostały popełnione w imię Boga, Gott mit uns, Allahu Akbar, nie wolno tego imienia przemilczać. Nie wolno o Bogu zapomnieć. Nie wolno o Bogu nie mówić. Nie wolno go zepchnąć poza nawias człowieczeństwa i ludzkiej działalności, bo to by oznaczało odrzucenie Bożej miłości. Jeżeli kogoś kochamy, to chcemy z nim być, chcemy z nim rozmawiać. Nie można dopuścić do wypchnięcia Boga na margines tego świata, bo oznaczałoby to rezygnację z tego przymiotu, który jest najważniejszy. Musimy więc oczyszczać imię Boga, oczyszczać z nadużywania, oczyszczać ze złego używania, reagować tam, gdzie imię Boga jest szargane. Ale nie dokonamy tego sami. Zawsze znajdą się bluźnierzy. Zawsze znajdą się ci, którzy Boga będą szargać. Nie mówię tu już o konkretnych przykładach, dlatego że Państwo znają je bardzo dobrze również u nas. Pod pozorem sztuki, pod pozorem tego, co dzieje się w teatrze, pod pozorem kultury odbywają się bluźniercze spektakle przeciwko Bogu, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Krzyżowi. Otóż wydaje się, że jakby na tych, którzy się dopuszczają, nie ma żadnej kary. W prawie ludzkim wydaje się, że nie mówi się o wolności artystów, o wolności życia, o wolności słowa. Aczkolwiek we wszystkich innych dziedzinach jesteśmy mocno spętani. To tu akurat jest wolność. Otóż gdy my nie możemy zadbać o to, to niech Pan Bóg sam zadba o swoją, mówiąc po ludzku, reputację. Prosimy Pana Boga, modląc się, święcie imię Twoje, żeby nie dopuścił do umniejszenia blasku Jego imienia w świecie. Żeby to imię nie wypłowiało, nie zszarzało. Prosimy, żeby chronił cudowną możliwość nawiązywania z nim więzi i wzywania jego imienia. I powtórzmy na koniec, kiedy już nam brakuje siły, to mówimy, święcie imię Twoje. Czyli gdy my jesteśmy bezsilni albo zaniedbamy tę sprawę, to mówimy do Boga, Panie Boże, weź sprawy w swoje ręce. Sam zadbaj o swoje imię w świecie, w którym chcemy, żebyś był obecny. Dlatego ta prośba jest tak ważna. Dlatego trzeba, odmawiając Ojcze nasz, mieć w głowie te myśli i dlatego trzeba starać się o obecność tego blasku imienia Bożego w świecie, w którym żyjemy. Bardzo dzisiaj Państwu dziękuję, bo nasz czas powoli się zbliża do końca. Proszę Państwa, niedługo, za niespełna 3 tygodnie, usłyszymy to Boże jestem. To oczywiście Boże jestem w Betlejem i Boże jestem w naszych najpierw domach podczas Wigilii, a później w kościołach. A więc warto również pamiętać przynajmniej niektóre myśli z tej dzisiejszej refleksji, bo Boże Narodzenie to jest ten czas, kiedy w gruncie rzeczy w naszej kulturze, w naszych kolędach, w naszej sztuce, w naszej obyczajowości wołamy święcie imię Twoje i sprawiamy, że Pan Bóg staje się wśród nas obecny. A zapraszam serdecznie 15 stycznia, czyli to będzie trzeci poniedziałek, bo poniedziałek przypada 1, potem 8, 15, więc 15 stycznia, jeżeli Państwo nie zapomną, to odmówimy i od tamtej pory będziemy odbywać tę modlitwę po łacinie. Tak długo, aż się po łacinie nauczymy. Więc przynajmniej ty. Drodzy Państwo, dobrych, błogosławionych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego, dobrych, błogosławionych, spokojnych świąt i wszystkiego najlepszego. Pochwalony Jezus Chrystus.